Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Gramatyka ze sztabu Rafała Trzaskowskiego. Dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry
państwu. A przed nami jeszcze jakieś 30 godzin festiwalu 32? Wyborczego. No, 18 na zegarze, 24 plus 6, 30. Krzyczy pan, mam dość, kiedy politycy coś panu obiecują, ale wcześniej nie sprawdzają, ile to będzie kosztowało?
Wszyscy w Polsce krzyczą, mamy dość i to...
Nie, ja pytam o pana. Czy pan lubi, kiedy politycy składają obietnice, ale nie sprawdzają, czy nas na to stać? Ile to będzie kosztowało?
Ja generalnie nie lubię obietnic, które są obietnicami bez pokrycia, ale krzyczę razem z wszystkimi, którzy krzyczą, mamy dość.
Rafał Trzaskowski rzuca 200 zł dodatku do emerytury dla matek za każde dziecko, a chwilę później przyznaje, że to nie jest policzone. W tej chwili będę badał sytuację finansową. Gdyby chcieć wprowadzić ten projekt już od dziś, on byłby bardzo, bardzo kosztowny.
To jest policzone. To jest koszt mniej więcej...
Dlaczego powiedział, że to nie jest policzone?
Odpowiadający programowi 500+.
40 miliardów złotych?
Mniej więcej. Natomiast prawdopodobnie pan prezydent miał na myśli to, że nie znamy dzisiaj jakiegoś prawdziwego obrazu finansów państwa.
No tak, no to można mówić, że nie wiemy, jak wyglądają finanse państwa. Jest dziura w budżecie gigantyczna, a z drugiej strony proponować wydatek na 40 miliardów złotych. Klei się to?
Myślę, że tak. To znaczy, ja uważam, że te pieniądze są do pozyskania. Wystarczy przestać wydawać pieniądze na prawo i lewo. Wystarczy przestać szastać pieniędzmi na jakieś nietrafione inwestycje. Chociażby
czyli gdzie szukamy tych 40 miliardów złotych?
Elektrownia w Ostrołęce pochłonęła 2 miliardy złotych.
Brakuje 30.
W porządku, ale takich sytuacji jest wiele.
I te 40 miliardów co roku będzie potrzeba.
Rząd PiS obiecuje jakieś gigantyczne inwestycje, nie wiadomo czy komukolwiek potrzebne, wydaje na to pieniądze, wydaje pieniądze na przygotowanie tych inwestycji. Elektrownia w Ostrołęce wspomniana przeze mnie pochłonęła 2 miliardy złotych. To cały fundusz zdrowotny obiecywany przez pana prezydenta Dudę mogłaby zasilić.
To panie pośle, konkretnie, od kiedy taki dodatek miałby funkcjonować?
Jeżeli poznamy autentyczny obraz finansów państwa, jeżeli wreszcie pan premier Morawiecki zamiast uprawiać turystykę wyborczą po Polsce i krzyczeć Andrzej Duda, zechce przedstawić, jak wyglądają dzisiaj finanse państwa w epoce COVID-u, bo póki co jesteśmy karmieni opowieścią, jak to jest fantastycznie, ale nikt nie chce mówić o konkretach, to wtedy
kiedy
pokażemy,
ten projekt
gdzie jest
miałby wejść
źródło
w życie?
Pokrycia. Prezydent może inicjować tego typu projekty. Od ich wykonywania są inne organy władzy.
No tak,
publicznej.
Musiałby się zgodzić rząd albo większość sejmowa przynajmniej na to, panie pośle. Ale no,
akurat uważam, że to jest to, na tyle dobry pomysł.
To
i
miałoby
wyborczy, że
dotyczyć,
tutaj...
panie pośle, dzisiejszych emerytek, czy dopiero tych, które będą emerytkami?
Szczegóły tego projektu zostaną przedstawione w stosownym czasie.
Nie, panie pośle, pan dzisiaj nie wie, czy to dotyczy dzisiejszych emerytek? Ta propozycja, która została złożona publicznie na wiecach wyborczych?
Propozycja została złożona publicznie. Propozycja ma na celu jak gdyby docenienie tego trudu, jaki kobiety poświęcają na wychowanie dziecka.
Rozumiem,
na
tak
wychowanie
to zostało
dziecka.
Wytłumaczone. Tylko czy ta propozycja, 200 zł dodatku do emerytury za każde dziecko wychowane przez kobietę, to jest dla tych kobiet, które już dzisiaj są na emeryturze, czy dopiero dla tych, które będą? Bo to są dwa różne światy, dwie różne propozycje.
Ja jestem generalnie przeciw dzieleniu społeczeństwa na lepszych i gorszych. Uważam, że to powinno dotyczyć wszystkich emerytek, które wychowały dziecko
i już dzisiaj są na emeryturze.
Zasługują na taki dodatek.
Już dzisiaj są na emeryturze.
Tak jak powiedziałem, szczegóły zostaną przedstawione w stosownym czasie.
To nie brzmi przekonująco, panie pośle, ale idźmy dalej. Poprosiliście Janinę Ochojską, panią europoseł, żeby zmieniła swój wpis na Twitterze, w portalu społecznościowym, ten, w którym wyjaśniała, dlaczego poprze Rafała Trzaskowskiego?
To jest jak gdyby przeświadczenie pani europosłanki. Niczego takiego w programie nie ma, przynajmniej ja niczego takiego w programie nie widziałem.
Wczoraj pani poseł napisała, że zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, między innymi dlatego, że wprowadzi on kartę LGBT w całym kraju. Czy Rafał Trzaskowski wprowadzi kartę LGBT w całym kraju?
Nie, ja analizowałem program wyborczy pana prezydenta Trzaskowskiego, takiej obietnicy tam nie ma.
To skąd przekonanie pani poseł Ochojskiej?
Wie pan, w mediach społecznościowych ludzie piszą różne rzeczy. Jak się przeanalizuje, co prawicowi politycy piszą na mediach społecznościowych pod adresem pana prezydenta Trzaskowskiego, to nie takie kwiatki można
to
przeczytać.
To spróbujmy jednak doczytać. Czy Rafał Trzaskowski jako kandydat na prezydenta chciałby, żeby, cytuję, we wszystkich szkołach w Polsce była prowadzona edukacja seksualna uwzględniająca kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej?
No to zapewne cytuje pan teraz jeden z dokumentów,
karty LGBT, które podpisano przez pana prezydenta w Warszawie.
Legły podstaw tego rozwiązania programowego podpisanego w Warszawie. Niczego takiego nie ma w programie kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej.
Nie ma, przeczytałem, ale czy pan prezydent chciałby, żeby to obowiązywało w całej Polsce?
Znaczy uważam, że edukacja seksualna sama w sobie nie jest niczym złym i to jest jak gdyby w dzisiejszych czasach coś, co powinno być prowadzone. Zdaje się, że zresztą, że w ramach zajęć wychowawczych dzieciaki są edukowane.
Edukacja seksualna uwzględniająca kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej.
Tak jak powiedziałem, to nie są cytaty z programu pana prezydenta Trzaskowskiego.
To jest cytat z karty LGBT podpisanej przez pana prezydenta Trzaskowskiego tu w Warszawie. No, pytanie, czy to mogłoby obowiązywać w całej Polsce i czy pan prezydent Trzaskowski tego chce?
Nie przypuszczam, żeby tego typu tezy mogły się znaleźć w programie kandydata na prezydenta.
Uważam, co jest złego w tej tezie, panie pośle? Skoro ona może obowiązywać w Warszawie, dlaczego nie może obowiązywać w całej Polsce?
Nie uważam, że jest cokolwiek w tym złego. Nie uważam, że jest cokolwiek w ogóle złego w prowadzeniu edukacji seksualnej.
Tylko ta teza jest niewygodna dzisiaj w kampanii wyborczej.
Tego też nie powiedziałem. Ona
to
jest
dlaczego to nie może obowiązywać w całej Polsce?
Dla pewnej grupy wyborców, dla innej grupy wyborców może jest niewygodna, natomiast jak gdyby koncentrując się na konkretach, to niczego takiego w programie kandydata na prezydenta nie ma.
Panie pośle, Rafał Trzaskowski pisze w swoim programie tak, będę oczekiwał od rządu, że już w 2021 roku wydatki na zdrowie wzrosną do co najmniej 6% PKB. Ile to będzie w pieniądzach? Ile miliardów musimy dołożyć do tego, co wydajemy dzisiaj, żeby to się zrealizowało?
Nie jestem w stanie użyć konkretnej kwoty, nie jestem w stanie użyć konkretnej
Naprawdę?
Sumy.
Naprawdę? Nie czytał pan programu Rafała Trzaskowskiego?
Czytałem program Rafała Trzaskowskiego, wiem co się dzieje dzisiaj.
Nie, to ja się zatrzymam jednak przy programie. Na razie zostańmy przy tym, co się dzieje dzisiaj, bo tam jest napisane tak. Przeliczając to na głowę każdego Polaka, z obecnych 2757 zł wydatki wzrosną do 3676 zł, czyli te wydatki wzrosną o ponad 900 zł. 900 zł na głowę każdego Polaka, czyli mnożymy 900 razy 38 milionów Polaków, to nam daje jaką kwotę?
Ja jestem gramatyka, także z matematyki to tak
no jakieś 35 miliardów, jeśli ja z kolei jako humanista dobrze liczę. 35 miliardów dosypujemy już teraz, natychmiast do służby, do ochrony zdrowia. To jest realne? Naprawdę pan myśli, że to się da zrobić?
Jestem przekonany, tak. Jestem przekonany, że to jest realne.
Tam 40 zresztą miliardów, tu już 35 kolejnych.
Ja rozumiem, natomiast to jest kwestia, nie wiem, odpowiedniego zabezpieczenia strony przychodowej budżetu państwa. Zadbania o ściągalność CIT-u, która ostatnio dosyć mocno spada, zadbania o dziurę VAT-owską. PiS się bardzo chwali tym, że tą dziurę VAT-owską zmniejszono.
Tutaj, no tak, tylko w tym programie mamy tak.
Troszkę coś innego.
Więcej pieniędzy na służbę zdrowia, dla nauczycieli, dla lekarzy, dla personelu medycznego, podwyżki dla żołnierzy, wyższe zasiłki dla bezrobotnych, stypendia prezydenta dla najzdolniejszych uczniów, bon kulturalny, pieniądze na ekoremonty i to jeszcze nie koniec. Ile to wszystko, jak pan podsumuje te zapowiedzi, będzie kosztowało?
To zaskoczony jestem.
Ale dlaczego?
Pisaliście
ten program, to jest wasz program wyborczy, panie pośle. Jak się przygotowuje program, to rozumiem się, analizuje, czy nas na to stać.
Ja rozumiem, natomiast to są wszystko propozycje, które na pewno zostaną zainicjowane przez pana prezydenta Trzaskowskiego i na pewno we współpracy.
A rząd powie, nie stać nas na to wszystko.
Okej, no więc to otworzy się jak gdyby nowa rzeczywistość. Będzie trzeba dyskutować na temat tych propozycji. No nikt nie zakwestionuje tego, że podniesienie strony przychodowej budżetu i sfinansowanie w ten sposób problemów finansowych, które ma Polska Służba Zdrowia, jest niecelowe, czy
dyskutujemy
nie jest
oczekiwane. Dalej. Na rmf24.pl i w portalu interia.pl słuchaczom dziękujemy, ale liczymy na was w sieci.
Bardzo dziękuję.
Michał Gramatyka nieustająco z nami. Panie pośle, to idźmy tropem tych pieniędzy, proszę pozwolić. Rafał Trzaskowski pisze w programie tak. Będę domagał się wyższych płac dla nauczycielek i nauczycieli. Nauczyciel nie może zarabiać mniej niż średnia krajowa. Czyli nauczyciel musiałby zarabiać w Polsce ile, żeby to marzenie Rafała Trzaskowskiego się spełniło?
Średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw dzisiaj to jest jakieś 3800, 4200?
Na rękę, netto. 3800 netto na rękę, czyli nauczyciel. Każdy nauczyciel w Polsce powinien zarabiać minimum 3800 na rękę.
No wie pan, rola społeczna
Jaki
tych
byłby
osób
koszt takich podwyżek globalnie w skali roku?
rola społeczna tych osób jest na tyle istotna, że one powinny w odpowiedni sposób zarabiać.
To jasne, każdy to powie i każdy się z tym zgodzi. Tylko konkret. Kładziemy na stole propozycję. 3800 zł na rękę dla każdego nauczyciela, minimum. O ile trzeba podnieść pensje dzisiejsze, żeby to się spełniło?
Wie pan, program wyborczy charakteryzuje się tym, że on zawiera pewne pomysły, które są przepracowane, pewne bardzo konkretne projekty. Natomiast realizacja tego programu wyborczego będzie wymagała współpracy zarówno z rządem, jak i będzie wymagała współpracy z większością sejmową.
Jeśli te pomysły są przepracowane, panie pośle,
najbliższych 3 lat,
to znaczy, że usiedliście i zobaczyliście, ile nauczyciele zarabiają dzisiaj, ile powinni zarabiać zdaniem Rafała Trzaskowskiego i wiecie, jaka jest różnica. Ile pieniędzy potrzeba, żeby tę dziurę zasypać? Wiecie?
Jestem przekonany, że autorzy tego programu mają to wszystko wyliczone.
I pan nie widział tych wyliczeń?
Pewnie je widziałem, ale tak jak zaznaczyłem wcześniej jako humanista, no nie do końca mam pamięć do liczb.
Panie pośle, nauczyciel stażysta, taki magister z przygotowaniem pedagogicznym, zarabia dzisiaj w Polsce 2700 zł. Nauczyciel dyplomowany 3800 brutto, czyli trzeba by dosypać przynajmniej 1000 zł nauczycielowi. To znów są konkretne pieniądze,
tak,
które trzeba znaleźć w budżecie.
Tak, to jest proces, który jest rozpisany na, nie wiem, już teraz, zaraz, natychmiast. Może to być proces, możemy, nie wiem, wypracować pewną formę dochodzenia do takich wynagrodzeń i wtedy jestem przekonany, że to finansowanie w odpowiedni sposób zostanie po prostu odnalezione w budżecie.
A czy Rafał Trzaskowski jako prezydent wysłałby do Sejmu taką ustawę, która gwarantuje każdemu nauczycielowi w Polsce pensję na poziomie minimum 3800 zł na rękę?
Pan prezydent Trzaskowski jest osobą bardzo odpowiedzialną, więc pewno będzie odnosił swoje projekty ustaw do sytuacji finansów państwa, pod warunkiem oczywiście, że ktoś nam tę sytuację finansów państwa zaprezentuje, nie ucieknie, tak jak ostatnio w Senacie, tylko po prostu pokaże, jak tak naprawdę dzisiaj wyglądamy.
Kto uciekł w Senacie? Rafał Trzaskowski?
Nie. Ostatnio, zdaje się, Senat zaprosił przedstawicieli rządu, którzy po prostu nie skorzystali z tego zaproszenia.
Panie
Widziałem
pośle...
całą większość senacką, która nad tym bolała, że tak nisko upadły nasze obyczaje polityczne.
Czy Rafał Trzaskowski jako prezydent podpisałby ustawę, która odcina finansowanie lekcji religii z budżetu państwa?
Myślę, że nie doszłoby do takiej sytuacji. Zresztą nie wydaje mi się, żeby taka teza widniała w programie wyborczym kandydata.
Rafał Trzaskowski omija skrzętnie ten temat, nie odpowiada wprost na pytania o te kwestie, dlatego dopytuję. A są wyborcy, na przykład wyborcy lewicy, którzy bardzo liczą na to, że lekcje religii w Polsce nie będą finansowane z budżetu. Czy gdyby na biurko Rafała Trzaskowskiego trafiła taka ustawa, to on by ją podpisał?
Nie wydaje mi się, żebyśmy w ogóle prowadzili jakąkolwiek dyskusję na ten temat. Myślę, że ten stan, w którym się wychowują na przykład moje dzieci, że on po prostu w Polsce będzie trwał.
Panie pośle, jest taka dyskusja, nawet trafiają projekty przepisów w tej sprawie do parlamentu. Inicjatywy obywatelskie, petycje.
Tak, ja sobie zdaję z tego sprawę, no jestem było nie było posłem.
No właśnie, więc jest taka dyskusja. I teraz prezydent Rafał Trzaskowski zmaga się z dylematem. Lekcje religii powinny być finansowane z budżetu, czy nie powinny?
No myślę, że ja nie widziałem w ogóle takiej dyskusji, ani takiej tezy w programie wyborczym pana prezydenta Trzaskowskiego.
Ja rozumiem, ale życie jest szersze niż program Rafała Trzaskowskiego.
W ogóle nad tym nie dyskutowaliśmy.
I może przynieść taki dylemat.
Nie sądzę zresztą, żeby taka decyzja została przez pana prezydenta podjęta, żeby odmówił podpisu żeby podpisał taką ustawę, ale oczywiście to jest bardziej pytanie do kandydata.
No, a pan jest przedstawicielem kandydata w tym programie, tak się składa?
Powiedzmy, że pełnię funkcję organizacyjną w sztabie.
W sztabie wyborczym Rafała Trzaskowskiego?
Nie wymaga liczenia na poziomie miliardów.
I jest pan posłem Koalicji Obywatelskiej, stanowiącej zaplecze polityczne jak na razie kandydata. Zawetuje każdą próbę zaostrzenia obecnie obowiązującej ustawy aborcyjnej, tak mówi Rafał Trzaskowski. A gdyby na biurko Rafała Trzaskowskiego trafiała ustawa, która łagodzi obecne przepisy, to co zrobiłby Rafał Trzaskowski?
To pewnie odbyłaby się na ten temat dyskusja i pan prezydent podjąłby taką decyzję, która by odpowiadała jak gdyby jego ocenie tej sytuacji.
A dzisiaj jest ocena tej sytuacji u Rafała Trzaskowskiego?
W programie utrzymujemy kwestię kompromisu aborcyjnego, który obowiązuje w Polsce od wielu lat i który w naszej ocenie jest stanem, którym obie jak gdyby strony tej dyskusji, tego dialogu są zbalansowane.
Czyli wyborcy lewicy nie mają co liczyć na to, że jeśli wywalczą taką ustawę w parlamencie, to że Rafał Trzaskowski ją podpisze?
No poczekajmy najpierw, niech parlament panu prezydentowi Trzaskowskiemu taką ustawę przedstawi do podpisania, co wymaga tak naprawdę dwóch zdarzeń politycznych.
Najpierw to znaczy Rafał Trzaskowski musi zostać prezydentem.
Rafał Trzaskowski został prezydentem i tego, żeby parlament taką ustawę uchwalił. Myślę, że zgodzi się pan ze mną, że przynajmniej ta druga sytuacja z punktu widzenia dzisiejszej większości parlamentarnej jest dosyć mało prawdopodobna.
Zaproponuję Narodowy Program Zdrowia Kobiety. To kolejny fragment programu Rafała Trzaskowskiego. I dalej. Przygotowanie rozwiązań gwarantujących pakiety darmowej opieki medycznej dla kobiet w ciąży i 2 lata po urodzeniu dziecka. Panie pośle, jak to ma być zagwarantowane?
Pewnie szczegóły zostaną przedstawione w momencie, kiedy te ustawy będziemy kierowali do Sejmu. I pewnie
ja rozumiem,
techniczne rozwiązania
dzisiaj
będą...
Może mi pan podpowiedzieć i wyjaśnić, co kryje się za tym pięknie brzmiącym hasłem.
Jestem przekonany, że grupa ekspertów, którzy tworzyli te akurat zapisy, ma już te rozwiązania w głowie. Ja zarządzałem obszarem opieki zdrowotnej, wprawdzie w skali województwa śląskiego, czyli troszeczkę mniej niż w skali całej Rzeczypospolitej, ale jestem przekonany, że akurat w tym obszarze same rozwiązania organizacyjne będą pozwalały na dosyć duże oszczędności, na osiągnięcie dużych oszczędności.
Panie pośle, co dokładnie powinno wchodzić w taki pakiet gwarantowanej darmowej opieki medycznej dla kobiet w ciąży?
No, myślę, że kwestia prowadzenia ciąży, kwestia serii badań, które są oferowane kobietom.
No właśnie, dzisiaj są oferowane. I teraz pytanie, co chcecie zmienić i jak to miałoby wyglądać? Co miałoby się zmienić w stosunku do tego, co jest dzisiaj?
Kwestia opieki poporodowej. No, tu jest naprawdę wiele do zrobienia i chyba lepiej by było, żeby na takie pytania nie odpowiadał smutny pan w garniturze, tylko jakaś kobieta,
smutny która... pan, który jest... Panie pośle, posłem, proszę wybaczyć.
Czytam pana prezydenta
Trzaskowskiego. Czytam program. Ile wizyt u ginekologa na przykład kobiety powinny mieć zagwarantowane zgodnie z tym programem i z tym pomysłem?
No, pyta mnie pan o rzeczy, które są dosyć dla mnie trudne. No.
To będę pytał dalej.
Proszę bardzo, oczywiście.
Jednym z głównych pomysłów Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jako kandydatki na prezydenta jeszcze kilkanaście tygodni temu była pomoc bardzo ciężko chorym dzieciom. Pamięta pan pewnie, na konwencji wyborczej mówiła o tym Małgorzata Kidawa-Błońska i zapowiadała projekt ustawy, która zagwarantuje każdemu ciężko choremu dziecku najlepsze dostępne leczenie. Czytam program Rafała Trzaskowskiego i nie ma śladu po tym projekcie, po tej zapowiedzi, po tym pomyśle. Dlaczego?
Dlatego, że zmienił się kandydat. Pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska zrezygnowała z kandydowania i podczas konstruowania programu pana prezydenta Trzaskowskiego ten aspekt nie został do programu wcielony, aczkolwiek jest
tylko
on niezwykle
dlaczego?
Ważny.
Znaczy, uznaliście, że nie da się tego zrobić?
Jest on niezwykle ważny. Mam takie dosyć osobiste, lokalne doświadczenia z hospicjum, takie tyskie hospicjum dla dzieci, ono się nazywa Świetlikowo. I tak naprawdę przez wiele lat byt tego ośrodka, który naprawdę ogromnie dużo robi dla tych ciężko chorych dzieci, stał pod znakiem zapytania i tak naprawdę twórcy tego Świetlikowa walczyli o każdą złotówkę z samorządu lokalnego, z samorządu wojewódzkiego, żeby tylko utrzymać funkcjonowanie tego hospicjum.
No to zna pan problem. Widzi pan, że ten problem jest ogromny.
Szczęśliwie
i nie dziwi pana to, że ten wątek wypadł z waszej agendy, jeśli chodzi o wybory prezydenckie?
Wie pan, wiele tematów, które są potrzebne i które są istotne z punktu widzenia potrzeb naszego społeczeństwa, siłą rzeczy musiało wypaść z tego programu. Między innymi po to, żebym potem nie musiał się czerwienić, nie znając odpowiedzi na łączne kwoty, które będą służyły sfinansowaniu.
Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła tak: internet zalany jest rozpaczliwym błaganiem o pomoc dla ciężko chorych, umierających dzieci.
No
a
tak,
potem wasi posłowie w tym studiu mówili o tym, że jeśli jakieś dziecko będzie wymagało leczenia za granicą na przykład, to państwo za to zapłaci. I to będzie w waszym projekcie ustawy. Rafał Trzaskowski do tego doprowadzi?
Jeżeli padła taka obietnica tutaj, nie widziałem tego typu zapisów w programie pana prezydenta Trzaskowskiego. Jeżeli nasi posłowie obiecywali tego typu rozwiązania, to pewnie taki projekt ustawy napiszą.
Nie, powiecie, że kandydat się zmienił
faktem
i to już
jest,
nie jest ten program
wyborczy.
Faktem jest,
że gdziekolwiek, w jakiejkolwiek z przestrzeni internetu się poruszamy, tam rzeczywiście zalewają nas prośby rozpaczliwych, pełne rozpaczy o sfinansowanie operacji, o sfinansowanie jakiegoś drogiego leczenia. Te serwisy, które służą właśnie prowadzeniu zbiórek publicznych, one przeżywają oblężenie właśnie takimi sprawami.
To rozmawiajmy dalej o programie, panie pośle, tym, który jest i który możemy przeczytać wciąż, analizując propozycję Rafała Trzaskowskiego. Odbudujemy dialog społeczny w Polsce, w tym również ze wszystkimi związkami zawodowymi. Czy Rafał Trzaskowski próbował jako kandydat na prezydenta umówić się z liderem Solidarności, panem Piotrem Dudą?
Mieliśmy spotkanie ze centralami związkowymi. Nie pamiętam, czy z Solidarnością, czy z Centralą Solidarności, ale Centrala Solidarności, zdaje się, nie czekając na jakiekolwiek zaproszenie, udzieliła poparcia obecnie urzędującemu prezydentowi.
Nie, to jest pytanie, czy wy zabiegaliście o to, żeby oni się z wami spotkali?
Natomiast z tego, co pamiętam, a chyba dobrze pamiętam, to w naszym spotkaniu ze związkami zawodowymi również brały udział niektóre organizacje, które alokują się pod NSZZ Solidarność.
A to jest ważne, bo Solidarność jest tutaj związkiem szczególnym, jeśli chodzi o relacje pomiędzy Platformą Obywatelską a Solidarność właśnie, no bo gdyby dzisiaj na przykład Rafał Trzaskowski spotkał się z liderem Solidarności i innymi działaczami, to przepraszałby za to, że Platforma Obywatelska już jakiś czas temu wyrzuciła do kosza projekt, wniosek o referendum w sprawie wieku emerytalnego. Ten wniosek przyniosła właśnie Solidarność do Sejmu.
Wie pan, z każdej rozmowy na pewno coś dobrego wynika. Ostatnio szef Śląskiej Solidarności gdzieś tam szukał kontaktu ze mną, dlatego że przerażony był obietnicami czy zapowiedziami urzędującego prezydenta dotyczącymi energetyki. Oczywiście kontekst był jak gdyby
zupełnie inny, ale wracając do tego wieku emerytalnego i Solidarności, która ma wam to za złe.
No ale co, jakby temat wieku emerytalnego, zdaje się, jest tematem zamkniętym.
Pytanie brzmiało, skoro Rafał Trzaskowski zapowiada chęć odbudowy dialogu społecznego w Polsce, to czy spotykając się z Solidarnością, przeprosiłby za to, co Platforma Obywatelska zrobiła z pomysłem Solidarności na referendum w sprawie wieku emerytalnego?
Nie wiem, ale pan prezydent Trzaskowski wielokrotnie mówił, że temat wieku emerytalnego uznaje za pomyłkę, za pewne niedobre rozeznanie nastrojów społecznych.
Pomyłką, błędem było wyrzucenie do kosza wniosku Solidarności między innymi o referendum?
Chodziło wtedy o głosowanie, chodziło wtedy o kwestię podniesienia wieku emerytalnego.
Tak, a ja pytam o referendum, bo tego dotyczy pytania.
Ja myślę, że każde referendum powinno trafić do Sejmu. Ja jeszcze nie byłem wtedy w Sejmie, ale...
Tak, ale ono było w Sejmie, tylko przez Platformę zostało wyrzucone do kosza, przez Platformę i PSL.
Wie pan, zawsze to jest bolesna sytuacja w momencie, kiedy zbieramy całą masę podpisów. Ja na przykład zbierałem osobiście podpisy pod referendum w sprawie gimnazjów. Byłem przeciwko likwidacji gimnazjów. To referendum też zostało wyrzucone do kosza, pomimo zapowiedzi rządu, że teraz będzie inaczej, że teraz głos społeczny będzie zupełnie inaczej traktowany. W mojej ocenie każda tego typu sytuacja, kiedy społeczeństwo zbiera podpisy pod projektem referendum, a potem ten projekt nie jest w ogóle przez Sejm rozpatrywany, to nie jest dobra sytuacja.
Panie pośle, jak ma działać Wojskowa Komisja Rozwoju Zawodowego?
No, to pytanie do żołnierzy.
To pytanie do przedstawiciela sztabu Rafała Trzaskowskiego, bo to pomysł z programu Rafała Trzaskowskiego.
Poddaje się, tutaj mnie pan trafił.
Zaproponuje powołanie komisji, która będzie oferować stypendia edukacyjne w zamian za służbę wojskową. Co to znaczy?
Tak jak mówię, no musielibyśmy to pytanie zadać specjalistom.
Nie, to pytanie zadaje sobie każdy, kto przeczytał ten program, bo tam nie jest to szczególnie wyjaśnione. Czy to znaczy, że każdy młody żołnierz dostanie stypendium edukacyjne?
No, jeżeli tam jest użyte sformułowanie w zamian za służbę wojskową, to obawiam się, że nie. Że pewnie będzie to forma odbycia tej służby w inny sposób. Nie wiem. Poddaję się, nie chcę brnąć.
Zamierzam wesprzeć programy studiów podyplomowych i szkoleń podwyższających kompetencje absolwentów szkół zawodowych i uczelni. Kolejny pomysł z programu Rafała Trzaskowskiego. Przyznaję, brzmi enigmatycznie, ale się zainteresowałem, no bo wesprzeć można w różny sposób, można uśmiechem, uściskiem dłoni i oklaskami. Jak prezydent Trzaskowski chciałby wspierać programy studiów podyplomowych i szkoleń podwyższających kompetencje absolwentów?
No, tu akurat jestem jako nauczyciel akademicki, jako pracownik wyższej uczelni. Uważam, że z perspektywy organów władzy centralnej widać, w jaki sposób będą się kształtowały obszary rynku, jakich specjalistów rynek będzie potrzebował. Nie dzisiaj, nie w jakimś krótkim horyzoncie, ale w nieco dłuższym horyzoncie.
To jasne. I teraz co prezydent Trzaskowski miałby z tym zrobić? Jak wspierać te programy studiów podyplomowych?
No jestem przekonany, że chodzi o bonusy dla uczelni wyższych, żeby one kierowały po prostu swoją ofertę do osób kształcących się w murach tych uczelni wyższych, ewentualnie wchodzących na rynek pracy po to, aby one były dobrze przygotowane do pełnienia swojej roli na tym rynku pracy.
I jakie bonusy prezydent może zaoferować tym uczelniom?
Prezydent może wystąpić z inicjatywą ustawodawczą. Jak gdyby cała reszta będzie pewnie w rękach rządu, ale myślę, że pewnie wszystko skończy
inicjatywą
się na...
Inicjatywą ustawodawczą, żeby co się wydarzyło?
No pewnie chodzi o to, żeby państwo współfinansowało tego typu studia podyplomowe, które przygotowują lepiej młodzież do wchodzenia do zawodu, do pierwszej pracy, czy do odnalezienia się na rynku pracy.
Program Rafała Trzaskowskiego nadal czytamy. Będę patrzył władzy na ręce i interweniował w przypadkach kontrowersyjnych nominacji w spółkach Skarbu Państwa.
Tak, no bo to ma...
Na
to
czym będzie polegała interwencja prezydenta w takiej konkretnej sytuacji?
To jest, wie pan, zakała dzisiejszej władzy, że w spółkach Skarbu Państwa znajdują zatrudnienie osoby, które są kompletnie nieprzygotowane do tego, żeby w tych spółkach zasiadać.
I widzi to prezydent Trzaskowski. I jak interweniuje, panie pośle?
No pewnie będzie kwestia powołania jakiejś instytucji, jakiegoś rzecznika, nie wiem, interesu, rzecznika kontroli państwowej. No, chodzi o to, żeby zbalansować, żeby w tak oczywistych sytuacjach, jak na przykład wspomniana przeze mnie na początku rozmowy budownia elektrowni w Ostrołęce.
Panie pośle, pan prezydent Trzaskowski w swoim programie pisze, że on będzie patrzył władzy na ręce i będzie interweniował. On w konkretnych przypadkach kontrowersyjnych nominacji w spółkach Skarbu Państwa. No, okej, wyobraźmy sobie. Jest prezydent, jest minister aktywów państwowych. Tak. Mamy nominację, która jest kontrowersyjna i co? Prezydent wzywa do siebie ministra aktywów państwowych i mówi mu: oj, panie ministrze, to jednak nie tak powinno wyglądać.
Wie pan, spółki Skarbu Państwa to są organizmy, które wymagają bardzo dużej, bardzo wysokiej jakości zarządzania. I jako były pracownik jednej ze spółek Skarbu Państwa wiem, jak istotne jest odpowiednie przygotowanie menedżera, który jest odpowiedzialny za takie właśnie zasoby. W dzisiejszej sytuacji bardzo często takie stanowiska są powierzane w ręce nominatów politycznych, krewnych, znajomych,
przyjaciół.
I to już
powiedzieliśmy, ale wciąż nie powiedzieliśmy, jak ta interwencja będzie wyglądała.
Chodzi o to, żeby na takie sytuacje reagować, począwszy od informowania na przykład ministra aktywów państwowych, że tego typu nominacje, które są gdzieś tam zdeterminowane politycznie, to nie jest
dobre.
Przecież
on o tym wie, że one są zdeterminowane politycznie.
Okej, ale nie mówimy o tym otwarcie. Nie mówi się dzisiaj o tym. Dzisiaj jest sytuacja taka, w której po prostu wszyscy udają, że jest wspaniale. Do momentu, kiedy nie zaczniemy ponosić jakichś zobowiązań.
Nie mieliśmy przykład pani Sadurskiej, która przychodziła z kancelarii prezydenta do jednej ze spółek Skarbu Państwa. I pytanie, co w tej sytuacji robi prezydent? Jak interweniuje?
Ja myślę, że to jest kwestia rozpoczęcia publicznej dyskusji na temat jakości zarządzania, na temat odpowiedniego przygotowania menedżerów. No, te wymogi jakościowe wobec członków rad nadzorczych, na przykład spółek Skarbu Państwa, one zostały w dosyć znacznym stopniu obniżone. Więc no, to jest kwestia rozpoczęcia pewnej dyskusji.
Panie pośle, jak Rafał Trzaskowski chce zlikwidować TVP Info? Nie ma na to zgody nawet polityków z opozycji, waszych potencjalnych sojuszników.
Wie pan, myślę, że to jest absolutnie racjonalna decyzja, zważywszy na to, co wylewa się z ekranów telewizji polskiej, wszystkich serwisów informacyjnych, całej publicystyki, która jest nam codziennie serwowana, ten poziom mowy nienawiści, który jesteśmy w stanie tam dostrzec, to promowanie kandydata obecnie rządzącego układu, to jest z każdym dniem przynosi dowody na to, że to po prostu jest bez sensu.
Robert Biedroń: niech ręka boska broni każdego, kto będzie chciał zlikwidować media publiczne. Władysław Kosiniak-Kamysz: uważam, że trapi telewizję poważna choroba, która musi być wyleczona. Leczenie nie oznacza jednak unicestwienia. W związku z tym nie uważam pomysłu Rafała Trzaskowskiego za dobre rozwiązanie.
No a prezydent Trzaskowski mówi, że TVP Info powinno być zlikwidowane, żeby żadnej władzy, jakakolwiek ona nie będzie, nie przyśniło się, żeby sprowadzić telewizję publiczną, co warto podkreślić, do takiej roli, jaką ona pełni dzisiaj.
Czyli i sam Rafał Trzaskowski, nawet jako prezydent, nie jest w stanie tego zrobić, panie pośle.
Oczywiście.
Bez sojuszników, chociażby
kropla
z opozycji.
Drąży skałę. Jestem przekonany, że stosowne projekty ustaw w tej sprawie się pojawią. Jestem przekonany, że zwycięstwo pana prezydenta Trzaskowskiego rozpocznie zmianę, która prędzej czy później dotrze również do Sejmu i wtedy takie okoliczności się pojawią.
Program Rafała Trzaskowskiego oraz jeszcze Rada Bezpieczeństwa Narodowego będzie forum dyskusji ze wszystkimi siłami politycznymi. Czy Rafał Trzaskowski jako prezydent zaprosiłby do Rady Bezpieczeństwa Narodowego byłych prezydentów i byłych premierów?
No to tam patrzę sobie, jak będzie wyglądał skład personalny, jak będzie wyglądał skład personalny tego gremium. Jestem przekonany, że pan prezydent Trzaskowski zadba o to, żeby udział sił politycznych w tym gremium był w odpowiedni sposób zbalansowany.
Okej, okay, to jest odpowiedź polityczna, nie konkretna.
Żeby goście...
Pytam o to z konkretnego powodu. Jeden z kandydatów na przykład na prezydenta, do którego wyborców się zwracacie teraz, Robert Biedroń, zaproponował to wprost w swoim programie. On napisał, że zaprosiłby i byłych prezydentów, i byłych premierów.
Okej, okay, ale w programie pana prezydenta Trzaskowskiego takiego czegoś nie ma, natomiast jest zapewnienie o pewnym zbalansowaniu sił politycznych, które będą brały udział w posiedzeniach tego gremium.
To proszę sobie wyobrazić. Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Andrzej Duda mogliby się znaleźć w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego stworzonej przez Rafała Trzaskowskiego?
Jestem w 100% przekonany, że jak pan prezydent Trzaskowski obejmie urząd, to w odpowiedni sposób dokona konfiguracji tej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tak, żeby zapewnić reprezentację wszystkich sił politycznych.
Wciąż pan pływa, panie pośle.
Nie pływam.
To oczywiście, znaczy, że tak. Pytam o konkretne nazwiska. Andrzej Duda mógłby być w składzie Rady Bezpieczeństwa Narodowego stworzonej przez Rafała Trzaskowskiego?
Myślę, że to jest pytanie do pana prezydenta Trzaskowskiego.
Pytam
nie
pana.
Do mnie.
Ja, pan uważa,
tak
że to jest możliwe?
Tak jak powiedziałem, nie sądzę, żebym miał jakikolwiek wpływ na to, jak ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego będzie konfigurowana.
Gdyby miał pan podpowiedzieć...
To nie ja startuję na
prezydenta. Gdyby miał pan podpowiedzieć Rafałowi Trzaskowskiemu, Andrzej Duda w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, tak czy nie?
Powiedziałbym panu prezydentowi Trzaskowskiemu, żeby słuchał zdecydowanie mądrzejszych ode mnie w tym zakresie.
Nie, do tej pory mówiliście, że Andrzej Duda łamie konstytucję, że absolutnie
ale
wszystko
to nie
psuje.
Mówiliśmy. To jest
w związku z tym pytanie, czy ten argument jest ważny przy tworzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego na
jestem
przykład?
Jestem przekonany, że ten argument jest ważny, ale jestem również przekonany, że ostateczne decyzje w tym zakresie będzie podejmował pan prezydent Trzaskowski.
Rafał Trzaskowski o wojskach USA w Polsce mówi tak. Jeżeli chodzi o obecność wojsk amerykańskich, to co do tego panuje absolutna zgoda.
No bo panuje.
Na poziomie podstawowym, ale spróbujmy podrążyć przez krótką chwilę. Kto powinien płacić za obecność Amerykanów w Polsce? Polacy czy Amerykanie?
Donald Trump zaciera ręce i zdaje się, że nawet się chwali, że Polacy tak dobrze przygotowali infrastrukturę całą i sfinansowali ją, prawda? Pomysł pana prezydenta Dudy na Fort Trump okazał się jednak zostać zarzucony.
A pomysł Rafała Trzaskowskiego, gdyby został prezydentem, to on by chciał, żeby Amerykanie płacili więcej, czy że jednak my powinniśmy płacić, bo to jest w naszym interesie i już?
To jest kwestia układów międzynarodowych i naszej współpracy z najważniejszym, zdaje się, strategicznym partnerem naszego kraju, więc myślę, że dyskusja o pieniądzach to będzie w ogóle ostatnia dyskusja.
Dyskusja o pieniądzach odbywać. W ogóle nam nie idzie dzisiaj, panie pośle, i tyle. Konkret 24 wyliczył, że Rafał Trzaskowski w kampanii samorządowej złożył 21 obietnic, jeśli chodzi o Warszawę, które miały być zrealizowane do końca 2019 roku. I według tego portalu zrealizowano tylko 10 z nich. Mniej więcej połowę.
Ile było?
21 było, 10 zrealizowano, ale wszystkie miały być do końca 2019 spełnione.
Chętnie bym to porównał z takim podobnym rekordem dotyczącym pana prezydenta Dudy.
Trzeba było to robić w kampanii wyborczej.
W kadencji. No ja to robiłem, nawet kilka obietnic przypomniałem panu prezydentowi Dudzie. No nie za dobrze to wychodzi.
Połowa niezrealizowanych w przypadku Rafała Trzaskowskiego.
To tam myślę, że jest dużo więcej niż połowa.
I to jest powód do dumy i chwały?
Nie, to nie jest powód do dumy i chwały. Myślę, że sytuacja wymaga, nie wiem, pewną elastyczność w realizacji tych obietnic, ale połowa to nie jest źle.
No, obietnica Rafała Trzaskowskiego z kampanii wyborczej, kiedy zostawał prezydentem Warszawy, była między innymi taka, żeby w Warszawie nastąpiła zielona rewolucja.
Milion drzew,
i wtedy miał być milion drzew do 2020
tak,
roku.
Ile
pamięta
posadzi...
pan, ile posadził? Mówił w Radiu Z, że 150 tysięcy. 150 tysięcy, a milion, no to jest dużo do zielonej
pan,
rewolucji.
Jedna piąta, tak? No, zdaje się, że
ale
tam
to miało być już
zapowiedzi.
Posadzone, ale co więcej, Rafał Trzaskowski tłumaczy, że nie, to miało być do końca kadencji. Tyle, że mówił co innego w kampanii i to było zapisane w programie.
No tak jak mówię, no, myślę, że to nieodpowiedni rozmówca, tym bardziej, że z Warszawą mam tyle wspólnego, że tutaj pracuję ostatnio.
Ja się umówiłem, wie pan. W swoim programie Rafał Trzaskowski pisze, że będzie dążył do zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tak, żeby seniorom żyło się lepiej, żeby dla osób starszych infrastruktura miejska była bardziej odpowiednia.
No tak, dlatego, że seniorzy nie biorą udziału w całym procesie konsultacyjnym zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.
I pewnie wszyscy się podpisujemy pod tym pomysłem. Pytanie, czy może pan pokazać w Warszawie taki konkretny pomysł, projekt zrealizowany, który to właśnie pokazuje, że,
mogę na Śląsku,
że seniorom... Nie, Rafał Trzaskowski w Warszawie jest prezydentem.
Zdecydowanie bliższe jest mi tamto środowisko, jeżeli chodzi o
oczywiście dokonania samorządowe. Co Rafał Trzaskowski zrobił w Warszawie w tej sprawie?
Bardzo proszę mnie nie pytać o dokonania pana prezydenta Trzaskowskiego w Warszawie, ale z samym projektem jestem jak najbardziej za pan brat. Uważam, że seniorzy powinni zostać włączeni do procesu konsultacji zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.
Nie, to chodzi o to, żeby seniorom żyło się lepiej, panie pośle. Ta idea jest taka, żeby była infrastruktura dostosowana do ich potrzeb.
No absolutnie się zgadzam. To dokładnie tak to powinno wyglądać. W momencie, kiedy będą uczestniczyli w całym procesie ustanawiania planów zagospodarowania przestrzennego, będą mieli wpływ na to, w jaki sposób będą wydawane decyzje związane potem z realizacją tych planów.
Gdy wymienialiście kandydata na prezydenta, pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz pisała w internecie, że to nie powinien być Rafał Trzaskowski, bo nie macie w Platformie Obywatelskiej kandydata na prezydenta Warszawy. Dzisiaj jest już taki kandydat?
Nie ma w ogóle takiej dyskusji, dlatego że taka dyskusja rozpocznie się w momencie, kiedy pan prezydent Trzaskowski przestanie móc sprawować mandat prezydenta Warszawy, czego mu z całego serca życzę, żeby to się zdarzyło właśnie 12 lipca, że zostanie wybrany na prezydenta Rzeczypospolitej.
A Szymon Hołownia mógłby być kandydatem na prezydenta Warszawy, którego popiera Koalicja Obywatelska?
Każdy Polak, który ma bierne prawo wyborcze, mógłby być kandydatem na prezydenta Warszawy, co nie znaczy, że takie dyskusje są prowadzone, a już na pewno nie są te dyskusje prowadzone przeze mnie.
Nie. Ja pytam o to, czy Hołownia mógłby być kandydatem, którego mogłaby poprzeć Koalicja Obywatelska.
Trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, szczególnie zważywszy na to, co o takich targach mówił ostatnio Szymon Hołownia, bo tam na jednym z jego transmisji na żywo go słuchałem, więc nie
sądzę, żeby... targ, pana zdaniem?
On to tak nazywał, więc ja, wie pan, nie wywołałem tego tematu. Jestem przekonany, że Platforma Obywatelska, że Koalicja Obywatelska, jeżeli pan prezydent Trzaskowski zwycięży, czego mu z całego serca życzę, przedstawi świetnego kandydata na prezydenta Warszawy, albo kandydatkę.
A od kiedy Rafał Trzaskowski jest na urlopie, panie pośle?
To jest pytanie nie do mnie. Bardzo przepraszam, ale nie wiem, ale wiem, że jest na urlopie.
W sztabie wam nie powiedział, że jestem teraz na urlopie i mam więcej czasu i jestem do dyspozycji?
To jest dla mnie absolutnie naturalna sytuacja, że w momencie, kiedy prowadzi się kampanię wyborczą, szczególnie kiedy prowadzi się tak intensywnie jak w ostatnich dniach.
No właśnie, czy od początku kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski był na urlopie?
Nie sądzę, że od początku był na urlopie, dlatego że wiem, że odbywały się spotkania dotyczące zarządzania miastem i że pan prezydent Trzaskowski był wtedy w Warszawie, a już trwała kampania wyborcza, więc na pewno dziś jest na urlopie. Kiedy, nie jestem w stanie powiedzieć.
Michał Gramatyka, Koalicja Obywatelska, sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Marcin Zaborski, do zobaczenia.